Rozpoczynam wiadomości w Radiu Maryja.
Ewangelia Chrystusa to pełne objawienie Bożego planu dotyczącego człowieka i świata. Przyjmijmy go, by stać się świętymi, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
W niedzielę w Watykanie papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach ją poprzedzających mówił o znaczeniu narodzin Jezusa.
Biskup Rzymu wskazał, że aktualizowanie się ich pośród nas wpisuje się w konkretny plan Boga wobec nas. W planie tym, jak nauczał, każdy odnajduje swoje fundamentalne powołanie do bycia dziećmi Bożymi za sprawą Jezusa.
Ojciec Święty mówił, że Syn Boży stał się ciałem, aby wprowadzić nas w swoją synowską relację z Ojcem i objawić plan miłości Boga wobec człowieka.
Kontemplując nadal godny podziwu znak, żubka dzisiejsza liturgia mówi nam, że Ewangelia Chrystusa nie jest bajką, nie jest mitem budującą historią. Przeciwnie, jest to właśnie pełne objawienie Bożego planu dotyczące człowieka i dotyczące świata. Bóg wybrał nas, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. Oto znaczenie świąt Bożego Narodzenia. Jeśli Pan stale przychodzi pośród nas, jeśli stale obdarza nas darem swojego słowa, to dzieje się tak, aby każdy z nas mógł odpowiedzieć na to powołanie, stawać się świętymi w miłości.
Podczas spotkania z wiernymi papież nawiązał też do napięć powstałych w rezultacie zabicia przez siły Stanów Zjednoczonych irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.
Mówiąc o nich, Ojciec Święty Franciszek wezwał do dialogu i pojednania. Biskup Rzymu prosił także o modlitwę o pokój i uniknięcie wrogości.
Słyszy się niedobre wiadomości, które napawają nas niepokojem. Napawają nas niepokojem, dając nieprzyjazne wieści o konflikcie zbrojnym. Niech wszystkie te sprawy będą zamieszczone, ogarnięte modlitewnym namysłem, modlitewną prośbą o pokój.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wideo z modlitwą Anioł Pański z udziałem Ojca Świętego Franciszka jest dostępne na naszym portalu.
Ksiądz biskup Stefan Regmund, senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, obchodzi w tym roku 25-lecie święceń biskupich. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Zielonej Górze sprawowana była msza święta pod przewodnictwem jubilata.
W homilii biskup pomocniczy diecezji legnickiej, ksiądz biskup Marek Mędek, wyraził dziękczynienie za lata posługi biskupiej księdza biskupa Stefana Regmunta.
Drogi nasz księże biskupie Stefanie, jubilacie, z całego serca dziękujemy Bożej opatrzności za Twoją pełną poświęcenia i ofiary biskupią posługę. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy Panu Bogu także za to, że nam uchronił Ciebie w trudnym i niebezpiecznym czasie choroby. Trudno zebrać w jakąś okrągłą liczbę tych, którzy w pokornej i serdecznej modlitwie błagali Boga o cud. I Pan Bóg nas wysłuchał.
Ksiądz biskup Stefan Regmund urodził się w 1951 roku w Krasnymstawie. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1995 roku z rąk świętego Jana Pawła II. Na swoje zawołanie biskupie wybrał słowa servire in caritate, czyli służyć w miłości.
Ksiądz biskup Stefan Regmund pełnił urząd biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, a od 2008 roku biskupa diecezjalnego zielonogórsko-gorzowskiego. Od 2015 roku jest seniorem tej diecezji.
Poseł PiSu Marcin Horała wskazuje, że marszałek Senatu powinien podać się do dymisji w związku z oskarżeniami o korupcję.
W minionym tygodniu pojawiły się kolejne doniesienia na temat Tomasza Grodzkiego dotyczące czasów, gdy pracował on jako lekarz i dyrektor szpitala Szczecin Zdunowo.
Pan Romuald, który miał przeprowadzony zabieg na oddziale kierowanym przez obecnego marszałka Senatu, powiedział na antenie Radia Szczecin, że osobiście wręczył mu 400 zł.
Poseł Marcin Chorała ocenia, że w obliczu narastających oskarżeń Tomasz Grodzki powinien przemyśleć rezygnację ze stanowiska marszałka Wyższej Izby Parlamentu.
Tych oskarżeń jest coraz więcej. Oczywiście w aspekcie karnym pan marszałek przysługuje mu domniemanie niewinności, dopóki go sąd nie skazał. Jest w świetle prawa niewinny. Natomiast od osób pełniących wysokie funkcje w państwie oczekiwalibyśmy wyższych standardów, że w przypadku mnożących się oskarżeń właśnie zrezygnował z swojej funkcji i ma pełne prawo dochodzić przed sądem obrony swojego dobrego imienia. Ale kiedy oskarżenia są liczne i coraz bardziej liczne, chyba nie powinien tego dochodzenia obrony swojego imienia łączyć z pełnieniem wysokiej funkcji w państwie.
Na początku grudnia prokuratura regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo, kierowanym przez doktora Tomasza Grodzkiego.
Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak apeluje do rodaków na świecie, by włączali się w obronę dobrego imienia Polski.
Ma to związek m.in. z wypowiedziami Władimira Putina. Prezydent Rosji w ostatnim czasie kilkakrotnie obwiniał Polskę o zmowę z III Rzeszą i Adolfem Hitlerem oraz przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej i Holokaustu.
Minister Jan Dziedziczak na naszej antenie zaapelował do Polonii o włączenie się w obronę dobrego imienia Polski.
Jak podkreślał, jeśli każdy z Polaków mieszkających za granicą włączy się w walkę z kłamstwami na temat naszej ojczyzny, skala dotarcia z prawdą historyczną o Polsce znacznie się zwiększy.
Pojawiają się szereg kłamstw o historii, o rzekomym współudziale Polaków w Holokauście, o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych, o jeszcze wielu innych rzeczach. Nieprawdziwe informacje, teraz słyszeliśmy już o wypowiedzi prezydenta Putina, znów próbuje on na całym świecie zaszczepić kłamstwo na temat Polski. Oczywiście nasza dyplomacja działa, oczywiście mieliśmy naprawdę świetnie napisany list pana premiera Morawieckiego, jeśli chodzi o tą ostatnią sprawę, ale jeżeli 20 milionów ludzi włączy się w walkę z kłamstwami, w ukazywanie prawdziwej historii, skala dotarcia jest ogromna. Jeśli choćby każdy z tych 20 milionów przekona 3 osoby, pokaże prawdę o naszej historii 3 osobom, to mamy skalę dotarcia do 60 milionów.
Przypomnijmy, oszczercze słowa Władimira Putina na temat Polski padły przed świętami Bożego Narodzenia. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do nich, oświadczył, że Putin wielokrotnie kłamał o Polsce i robił to świadomie.
Jak wskazał, zwykle jest tak w sytuacji, gdy Moskwa czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami na współczesnej scenie geopolitycznej.
W Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie trwa walka z ptasią grypą.
W województwie lubelskim wykryto do tej pory 8 ognisk tego wirusa, w tym ostatni w niedzielę. 6 ognisk jest na terenie gminy Uścimów, w gospodarstwach hodujących indyki i perlice, a 2 w powiecie krasnostawskim.
W Wielkopolsce z kolei ptasia grypa pojawiła się na fermie Drobiu w Topoli Osiedle. W obu województwach wyznaczono strefy zapowietrzone, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Ruszyła też utylizacja zarażonego ptactwa.
Na Lubelszczyźnie ma zostać zagazowanych około 70 tysięcy sztuk drobiu. W Wielkopolsce taki los spotkał 65 tysięcy kur. Służby weterynaryjne przekonują, że wirus nie zagraża człowiekowi.
To jest wirus H5N8 i jeszcze raz chciałbym z naciskiem stwierdzić, że wirus nie jest szkodliwy dla ludzi. Rozmawiałem i powołuję się tutaj na profesora Śmietanko, głównego autorytetu, jeżeli chodzi o HPAI w Polsce, który w rozmowie telefonicznej potwierdził, że badał ten wirus i na pewno jest to wirus nieszkodliwy dla ludzi, tylko szkodliwy dla zwierząt.
Mówił powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Chychs. Służby weterynaryjne apelują jednocześnie do rolników o przestrzeganie zasad bioasekuracji.
Na Bliskim Wschodzie utrzymuje się napięcie po zabiciu przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.
W odpowiedzi na to iracki parlament uchwalił w niedzielę rezolucję wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności obcych wojsk w Iraku.
Prezydent Donald Trump ostrzegł z kolei, że jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 irańskie miejsca.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zdecydował o zwołaniu na poniedziałek Rady Północnoatlantyckiej. W Iranie tymczasem trwają uroczystości żałobne po śmierci Sulejmaniego. Pogrzeb ma się odbyć we wtorek.
Politolog dr Piotr Gawryszczak zwraca uwagę, że paradoksalnie zabicie Sulejmaniego może w dłuższej perspektywie ustabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie.
Ze względu na to, że to właśnie ta osoba, która została zabita, jest odpowiedzialna za koordynację i przeprowadzanie wielu ataków na siły amerykańskie. Także mówi się o tym, że to on stał za zaatakowaniem ambasady Stanów Zjednoczonych. W związku z tym wydaje się, że następca jego, czy następcy jego mogą się już trochę obawiać bardziej tego, że nie będą tacy bezkarni.
Qasem Soleimani, dowódca elitarnej jednostki Al-Quds, zginął w nocy z czwartku na piątek w ataku rakietowym przeprowadzonym przez amerykańskie lotnictwo w Bagdadzie.
W Hiszpanii trwa debata nad utworzeniem nowego rządu. Wszystko wskazuje na to, że będzie miał on charakter skrajnie lewicowy i populistyczny.
W tym ważnym dla Hiszpanów momencie ksiądz kardynał Antonio Canizares z Walencji wezwał do szczególnej modlitwy w intencji kraju. Więcej na ten temat z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W tym kluczowym momencie dla Hiszpanii módlcie się za Hiszpanię. Jesteśmy na początku nowego roku i znajdujemy się w Hiszpanii w krytycznej sytuacji, która jest prawdziwym zagrożeniem dla jej przyszłości. Wiele będzie zależeć od tego, co stanie się w tych dniach. To, co mówię, nie jest ani retoryką, ani sterylnym dramatem. Jest to czas kluczowy i krytyczny, napisał kardynał Antonio Canizares. Na początku nowego roku zawsze patrzymy w przyszłość z nadzieją. Staje przed nami tak wiele trosk, cierpień, radości i nadziei, a my wznosimy nasze oczy ku Bogu i modlimy się z ufnością. Panująca obecnie sytuacja w kraju budzi jednak szczególny niepokój w mocno podzielonym społeczeństwie. Scenę polityczną zdominowała skrajna lewica, kataloński separatyzm i lewacki populizm. Dlatego padając na kolana przed wszystkimi gorąco proszę, aby od dzisiaj modlić się za Hiszpanię we wszystkich kościołach, dopóki niepewna przyszłość, którą teraz żyjemy, nie wyjaśni się. Proszę, aby modlitwy były wznoszone specjalnie w intencji Hiszpanii, aby na wszystkich mszach i w klasztorach życia kontemplacyjnego modlić się intensywnie za Hiszpanię. Sytuacja jest pilna i nagląca. Dla Boga nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Módlcie się z ufnością do Boga, módlcie się także w domach, czytamy w liście.
I na tym kończymy wiadomości w Radiu Maryja.